Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Irańscy biskupi rozpoczęli wizytę ad limina.
W strefie Gazy, Darfurze czy Kongu człowiek liczy się mniej niż cele polityczno-wojskowe, powiedział watykański przedstawiciel przed Radą Bezpieczeństwa ONZ.
Zakończyła się wizyta europejskich i amerykańskich biskupów w Ziemi Świętej.
15 stycznia witają Państwa Krzysztof Bronk
i Barbara Marczewska.
Wdzięczność za codzienną służbę wyraził papież pracownikom Inspektoratu Włoskiej Policji przy Watykanie, których przyjął na tradycyjnej dorocznej audiencji. Czuwają oni na terenach graniczących bezpośrednio z Państwem Watykańskim i na samym placu Świętego Piotra nad bezpieczeństwem przebywających tam pielgrzymów i turystów. Benedykt XVI przypomniał, że jako kardynał codziennie spotykał ich na placu przed Bazyliką Watykańską, zwrócił uwagę na liczne wyrzeczenia, jakich ta służba wymaga od nich samych, a także od ich rodzin, ze względu na stale pełnione dyżury. Nawiązując do oczekiwań i trosk ludzkości na początku nowego roku, papież wskazał znaczenie nadziei.
Dla nas chrześcijan prawdziwą nadzieją jest Chrystus, dar Ojca dla ludzkości. Tę prawdę, która jest w samym sercu ewangelicznego orędzia, trzeba głosić wszystkim ludziom. Dla wszystkich bowiem Jezus narodził się, umarł i zmartwychwstał. Kościół stale głosi to dzisiaj całej ludzkości, aby każdy człowiek w każdej ludzkiej sytuacji mógł doświadczyć mocy zbawczej łaski Boga. Tylko ona może przemienić zło w dobro. Tylko Chrystus może odnowić ludzkie serce, sprawiając, że stanie się oazą pokoju. Tylko Chrystus może nam pomóc w budowaniu świata, w którym panować będzie sprawiedliwość i miłość. W świetle tej niewzruszonej nadziei nasza codzienna praca, jakakolwiek by była, nabiera innego znaczenia i wartości. Zakotwiczamy ją bowiem w trwałych wartościach duchowych, które napełniają nasze życie spokojem i czynią je użytecznym dla braci.
Biskupi Iranu rozpoczęli wizytę ad limina. Kościół, którego początki tradycja wiąże z działalnością świętego Tomasza Apostoła, jest dziś niewielką mniejszością. Na 70 milionów mieszkańców tylko 100 tysięcy jest chrześcijanami. 80 tysięcy z nich to wierni ormiańskiego kościoła apostolskiego. Katolicy należą tam do trzech obrządków: chaldejskiego, ormiańskiego i łacińskiego. W sumie jest ich około 6 tysięcy.
Dziękujemy Bogu, że wiara naszej wspólnoty jest żywa. Mamy młodzież zaangażowaną duszpastersko, trafiają się jeszcze powołania kapłańskie i zakonne, powiedział Radiu Watykańskiemu arcybiskup Ramzi Garmu. Benedykt XVI przyjął go dziś wraz z trzema innymi hierarchami z Iranu. Chaldejski ordynariusz Teheranu wśród wyzwań stojących przed tamtejszym kościołem wymienił ciągle postępującą emigrację chrześcijan. Tylko Bóg wie, jaka będzie przyszłość naszego kościoła. Ufamy, że ci, co pozostaną, dochowają wierności swemu powołaniu, powiedział arcybiskup Garmu.
Zgodnie z konstytucją Islamskiej Republiki Iranu, chrześcijanie są oficjalnie uznawani za mniejszość religijną. Mamy więc wolność kultu i formacji wiernych w naszych świątyniach. Wyzwaniem, któremu moim zdaniem musimy stawić czoła, jest pomoc wiernym w przejściu z wiary socjologicznej czy etnicznej, przekazanej przez rodziców, do wiary będącej autentycznym doświadczeniem duchowym, świadectwem życia, a więc przede wszystkim darem Ducha Świętego. To przejście jest niezbędne, dążymy do niego poprzez spotkania, zebrania, głoszenie słowa. Kolejne wyzwanie to praca na rzecz jedności chrześcijan. Jesteśmy małą wspólnotą, podzieloną na kilka wspólnot. Po dziś dzień pozostaje to dla nas zgorszeniem. Należy robić wszystko, co się da, aby chrześcijanie mogli żyć w jedności, aby ich świadectwo wobec innych było bardziej wiarygodne.
Benedykt XVI zwołał do Rzymu synod biskupów kościoła syrokatolickiego w celu wyboru nowego patriarchy. Kościół ten ma najwięcej wiernych na Bliskim Wschodzie, choć z uwagi na emigrację posiada też swoje diecezje w diasporze, na przykład w USA czy Kanadzie, mówi ksiądz Krzysztof Nitkiewicz, podsekretarz Kongregacji dla Kościołów Wschodnich.
Wybór patriarchy, czy też arcybiskupa większego, odbywa się podczas synodu biskupów złożonego z wszystkich hierarchów danego kościoła. Prawo kanoniczne wymaga, żeby kandydat otrzymał przynajmniej 2/3 głosów. Jeśli takiej ilości głosów nie otrzyma w przeciągu 15 dni od zwołania synodu, cała sprawa przechodzi w ręce Ojca Świętego. I tak właśnie się stało w przypadku kościoła syrokatolickiego. Nie udało im się wybrać patriarchy podczas synodu w Libanie i Ojciec Święty postanowił, że nowy synod wyborczy będzie się odbywał tutaj w Watykanie pod przewodnictwem księdza kardynała Leonardo Sandri, prefekta Kongregacji do Spraw Kościołów Wschodnich, ale oczywiście wyboru dokonają hierarchowie tego kościoła.
Synod Kościoła Syrokatolickiego rozpocznie się pojutrze dwudniowym skupieniem. Potrwa do 23 stycznia.
Dziennik Radia Watykańskiego.
Rada Bezpieczeństwa z górą od 10 lat dyskutuje o ochronie osób cywilnych w konfliktach zbrojnych. Jednak sytuacja jest coraz bardziej dramatyczna, podkreślił podczas otwartej debaty Rady Bezpieczeństwa ONZ na ten temat arcybiskup Celestino Migliore. Obserwator Stolicy Apostolskiej przy Organizacji Narodów Zjednoczonych przypomniał, co dzieje się ostatnio w Strefie Gazy, Iraku, Darfurze i Demokratycznej Republice Konga. Zaznaczył, że wymienia tylko nieliczne z miejsc, gdzie do tego dochodzi. Wskazał na konieczność zdecydowanego, skutecznego wprowadzania w życie, zwłaszcza przez Radę Bezpieczeństwa, międzynarodowych porozumień mających na celu ochronę osób cywilnych podczas konfliktów. Jako trzy najbardziej żywotne punkty wyliczył dostęp pomocy humanitarnej, szczególną ochronę dzieci i kobiet oraz rozbrojenie.
Arcybiskup Migliore zwrócił uwagę, że znęcanie się nad ludnością cywilną zbyt często nie jest tylko ubocznym skutkiem wojny. Osoby cywilne nadal atakuje się umyślnie, by osiągnąć cele polityczne czy militarne. W ostatnich dniach byliśmy świadkami, jak w praktyce zupełnie przestano rozróżniać obiekty cywilne od wojskowych, powiedział watykański dyplomata. Przytoczył wyraźne przykłady stawiania celów polityczno-militarnych ponad respektowaniem godności i praw ludzi czy wspólnot. Dzieje się tak, gdy przy użyciu broni nie dba się o unikanie osób cywilnych, gdy kobiety i dzieci stają się żywymi tarczami, gdy w Strefie Gazy zamyka się dostęp pomocy humanitarnej, gdy w Darfurze niszczy się osiedla, wyganiając ich mieszkańców, gdy w Demokratycznej Republice Konga gwałci się kobiety i dzieci. Ochrona osób cywilnych wymaga, by z prawa do obrony własnych obywateli czy samostanowienia korzystać jedynie w poszanowaniu współistnienia z innymi w pokoju, stwierdził stały obserwator Stolicy Apostolskiej.
W Jerozolimie zakończyła się 9. sesja obrad Grupy Koordynacyjnej Episkopatów Europy i Ameryki Północnej dla wspierania Kościoła w Ziemi Świętej. W ogłoszonej dziś końcowej deklaracji biskupi podkreślili, że dramat mieszkańców Gazy był na ustach i w sercu każdego z uczestników spotkania.
Hierarchowie zaapelowali o przerwanie fali przemocy oraz o rozpoczęcie budowania pokoju. Jesteśmy duszpasterzami, a nie politykami, powiedzieli, lecz wkład religii w szukanie pokojowego rozwiązania jest nieodzowny. Wiara daje nadzieję, że sprawiedliwość, pokój i przebaczenie są możliwe. Biskupi wezwali liderów wspólnoty międzynarodowej do współdziałania z Izraelczykami i Palestyńczykami w celu zaprzestania walk w Strefie Gazy i zapewnienia natychmiastowej pomocy humanitarnej. Do wiernych krajów Europy i Ameryki skierowali apel o żarliwą modlitwę w intencji Kościoła Matki oraz o pokój w Ziemi Świętej. Nie lękajcie się, napisali w deklaracji. Przybywajcie jako pielgrzymi, by nawiedzać miejsca święte i spotykać się z lokalnymi wspólnotami uczniów Chrystusa. Z Betlejem dla Radia Watykańskiego ojciec Jerzy Kraj, franciszkanin.
Salezjański ośrodek edukacyjny we wschodnim Kongu padł ofiarą bandyckiego napadu. Do wydarzenia doszło dzisiejszej nocy. Do prowadzonego przez Salezjanów w Gomie Instytutu Techniczno-Przemysłowego wdarło się kilku uzbrojonych napastników, nie zważając na bliskość placówki ONZ. Bandyci zranili dwóch zakonników, w tym przełożonego wspólnoty księdza Firmina Kikoliego. Z budynku zrabowali wszystko, co dało się wynieść. Nie wiadomo, czy sprawcami napadu byli pospolici kryminaliści czy rebelianci.
Rewolucyjne siły zbrojne Kolumbii nie akceptują proponowanej przez prezydenta tego kraju kościelnej mediacji w zwolnieniu przetrzymywanych przez nie zakładników. Poinformował o tym kolumbijski dziennik El Espectador, który przytoczył oświadczenie tego największego tam lewackiego ugrupowania partyzanckiego. Partyzanci stwierdzają w nim, że już przy innych okazjach stale odmawiali pośrednictwa kościoła, uważając, że jest on na fałszywej drodze.
Rewolucyjne siły zbrojne Kolumbii już przed 3 tygodniami obiecały zwolnienie w najbliższym czasie 6 zakładników, w tym 3 policjantów, żołnierza i 2 polityków. Przed tygodniem postawiły warunek obecności przy zwolnieniu międzynarodowego gwaranta. W poniedziałek prezydent Kolumbii Alvaro Uribe zaproponował, by funkcję tę powierzyć przedstawicielowi Stolicy Apostolskiej albo miejscowego kościoła, wyznaczonemu przez Watykański Sekretariat Stanu czy nawet przez samego papieża. Jednak pomimo stałego wkładu kościoła w próby pokojowego rozwiązania sytuacji w Kolumbii, lewaccy partyzanci z góry odrzucają możliwość jego mediacji.
Nieprzejednana postawa FARC spowodowała, że kolumbijski kościół gotów jest usunąć się w cień w kwestii negocjacji o zakładników. Dla nas najważniejsze jest, by porwani odzyskali wolność, stwierdził przewodniczący episkopatu arcybiskup Rubén Salazar. Jeśli staliśmy się w tym przeszkodą, jesteśmy gotowi się odsunąć, bo nie zależy nam na odgrywaniu głównej roli. Organizacje obrony praw człowieka obliczają, że w Kolumbii jest jeszcze 2800 zakładników, 28 z nich to tzw. zakładnicy polityczni, porwani celem wymiany za uwięzionych partyzantów, pozostałych porwano dla uzyskania za nich okupu.
W stolicy Meksyku trwa 6. Światowe Spotkanie Rodzin. Jego pierwsza część to Kongres Teologiczno-Duszpasterski o wychowawczej roli rodziny. Bierze w nim udział 10 tysięcy osób z 98 krajów, w tym 19 kardynałów i 200 biskupów. Wczoraj w pierwszym dniu obrad główne prelekcje wygłosili metropolita Montrealu i kaznodzieja Domu Papieskiego.
Kardynał Mark Welle zastanawiał się nad genezą nowych praw, które godzą w dobro rodziny i dzieci. W jego przekonaniu aktualna sytuacja jest konsekwencją poważnej wojny kultur, ścierania się realizmu antropologicznego z ideologią gender, która odwodzi człowieka od tego, co jest rzeczywistym fundamentem jego życia i każe mu wierzyć, że świat międzyludzkich relacji można tworzyć w oparciu o indywidualne żądze. Zdaniem kardynała Welleta współczesna rodzina żyje zatem w świecie, gdzie o wartościach decyduje silna presja ideologii. W takiej sytuacji Kościół musi zdecydowanie występować przeciw tym nowym nurtom kulturowym. Aby mógł tej walce sprostać, musi odkryć na nowo wizję małżeństwa i rodziny, którą przedstawił przed 30 lat Jan Paweł II w adhortacji Familiaris Consortio.
O zmaganiach się z nowymi koncepcjami małżeństwa i rodziny mówił też wczoraj kaznodzieja Domu Papieskiego. Ojciec Raniero Cantalamessa zaprezentował nieco inne podejście niż kanadyjski kardynał. Włoski kapucyn przestrzegał przed koncentrowaniem się na zwalczaniu wrogich nam teorii, bo może się okazać, że poświęcamy im więcej uwagi niż na to zasługują. W jego przekonaniu postawą Kościoła względem świata musi być dialog, a nie walka. Chrześcijanie nie powinni też przywiązywać nadmiernej wagi do prawodawstwa, bo ono nie zmieni ludzkich obyczajów, twierdzi ojciec Cantalamessa. Mówiąc natomiast o rewolucji gender, zauważył w niej pewne analogie do marksizmu. Kościół w jego przekonaniu dokładnie zbadał ideologię marksistowską i zachował z niej to, co dobre, rozwijając własne nauczanie społeczne.
Dziś, w drugim dniu obrad, głównym punktem programu jest dyskusja panelowa na temat polityki i ustawodawstwa, którą prowadzi kardynał André Ventrua z Paryża. Zabierze w niej głos m.in. dr Maria Smereczyńska z Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rodzin Katolickich. Natomiast jednym z dzisiejszych prelegentów jest arcybiskup Agostino Marchetto. Wystąpienie sekretarza papieskiej rady do spraw duszpasterstwa migrantów i podróżujących dotyczy rodziny migrującej.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.